Bracia i siostry, z niekłamaną radością chcę powiedzieć, że jest to dla mnie wielkim zaszczytem być dzisiaj wśród was. Nigdy nie spodziewałem się, że otrzymam zaproszenie, bo przecież pochodzę z małego miasteczka, z Kołobrzegu. Przyjechać do Gdańska to wielki, wielki zaszczyt. Tym bardziej pomyślałem sobie, bracie Marianie, co ty robisz? No masz piękne usługi, i ty, i twój syn, macie dobrych kaznodziei. Po co ściągacie gdzieś jakiegoś wierszokletę człowieka, który gdzieś tam sobie opowiada Boże Słowo? Ale naprawdę jestem Bogu wdzięczny za to, że mogę dzisiaj wśród was być. Brat Marian dzwonił do mnie bodajże w grudniu i mówi, słuchaj, chciałbym, abyś przyjechał do zboru naszego, a mnie od razu włosy dęba stają. Myślę sobie, gdzie? Do Gdańska mam jechać? Do tego dużego miasta? To jest... No i tak próbowałem się wywinąć. Mówi, może styczeń byś mógł. A nie, styczeń to jest początek roku, wiesz, dużo pracy jest. No to luty. Nie odpuszczał. To luty. No luty, śnieg jest, także... No jak już powiedział marzec, no już nie miałem żadnej wymówki i dlatego dzisiaj wśród was jestem. Ale cieszę się z tego faktu, że mogę wśród was być, mogę was trochę poznać. Cieszę się, że mam tutaj cząstkę mego zboru, bo jeden z moich braci jest dzisiaj wśród was obecny tutaj z Kołobrzegu, brat Natan Polakowski. I proszę też, zaopiekujcie się nim, kiedy jest tutaj u was zboże, bo chciałby dołączyć też do waszej społeczności. Bracia i siostry, ja przywożę z Kołobrzegu bardzo serdeczne pozdrowienia dla całego zboru, a też obok pozdrowień chciałem dzisiaj przywieźć książkę, która dopiero co wyszła po raz któryś z kolei z wydana. Jest to książka Gdy na ten świat i moje 100 lat. Napisana przez brata Wicentego Bryćko, być może to nazwisko komuś coś mówi, to wieloletni pastor zboru w Ostródzie, a prywatnie to mój teść, który miał przeogromne przeżycia w czasie wojny, przed wojną i te wszystkie przeżycia jego są udokumentowane w tejże książce. Przywiozłem tylko 15 sztuk, więc po nabożeństwie można by ewentualnie nabyć. Książka kosztuje tylko 10 zł, ale powiadam tak, zawsze ostrzegam, nie zaczynajcie jej czytać wieczorem, bo noc będzie z głowy. Będziecie nie mogli się oderwać od tej książki, bo... Przeżycia tego brata są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe i zachęcam. A jeśli przeczytamy, możemy podać komuś innemu, czy zrobić dla kogoś inny prezent. O czym chciałbym dzisiaj mówić? Bracia i siostry, tematem mego kazania będzie porządek pochodu do ziemi obiecanej. To jest temat mojego dzisiejszego zwiastowania. Taki dziwny, kiedy wczoraj brat Marian pytał, o czym będziesz mówił, no właśnie musiał chyba kilka razy zapisywać, bo nie bardzo wiedział, o czym będę dzisiaj mówił, ale pewnie się wszystko za chwilę wyjaśni, bo wierzę, że pastorzy i kaznodzieje ciągle zachęcają nas do czytania Bożego Słowa i tak z pewnością jest, a jestem przekonany o tym, jest też i waszym zbożem, bo to przecież jest nieodzowny pokarm dla duszy każdego człowieka wierzącego. Każdej niedzieli też w środku tygodnia, kiedy odbywają się spotkania, jest czytane i studiowane Boże Słowo. Pan Jezus kiedyś powiedział, nie samym chlebem człowiek żyje, a każdym słowem wychodzącym z ust moich. Dlatego też wierzę, że lud Boży czyta Słowo Boże, że czyta je nie tylko w czasie nabożeństw, ale również każdego dnia, karmiąc się tym, co Pan przygotowuje jako codzienny nasz chleb. Pamiętam, jako młody chłopak, miałem wtedy zaledwie 12 lat, kiedy się nawracałem do Jezusa. Ktoś powie, o, chyba przesadzasz, jak to 12-letni chłopak ma się nawracać, z czego ma się nawracać? Powiem wam, było się z czego nawracać. Ale jako 12-letni chłopak, kiedy się nawracałem, pewnej nocy sylwestrowej, postanowiłem i powiedziałem sobie tak, będę w miarę regularnie czytał Boże Słowo. Jako młody chłopak będę czytał regularnie Boże Słowo i powiem wam, że z początku szło mi bardzo dobrze. Bardzo dobrze mi to szło, kiedy czytałem od początku, od pierwszej Księgi Mojżeszowej. Natomiast schody zaczęły się, kiedy dotarłem do czwartej Księgi Mojżeszowej. Już tego przejść nie mogłem, tyle tych tam zawiłości. Mówię o tym dlatego, że być może któryś z młodych albo sympatyków będzie chciał wziąć sobie do serca taką zachętę czytania Bożego Słowa. I przypadkiem, podobnie jak wielu ludzi, rozpocznę od czytania pierwszej Mojżeszowej, to jest pierwsza księga Starego Testamentu, to jestem pewny, że pierwsza i druga księga pójdzie mu bardzo, bardzo dobrze. Być może przebrnie przez trzecią księgę Mojżeszową, choć nakazy, zakazy, szczegółowe przepisy zakonu i opisy rytuałów mogą sprawić, że niewyrobionemu czytelnikowi przyniesie to sporo problemów. Boję się jednak, że kiedy rozpoczyna się czytać czwartą księgę Mojżeszową, to nadzwyczajnie popadnie zniechęcenie i być może uzna dalsze czytanie za pokarm niestrawny, bo jest tam sporo imion, i to dziwnych imion, trudnych do wymówienia, jak też sporo cyfr, liczb, opisów nieznanych rytuałów i łatwo się zgubić bądź zniechęcić do dalszego czytania. Pamiętam pewną historię, którą słyszałem, związaną z pastorem Yonggi Cho z Korei, kiedy ten znalazł się w szpitalu, a był jeszcze buddystą wtedy, nie był jeszcze wtedy chrześcijaninem. Pewna chrześcijańska pielęgniarka przyniosła mu Nowy Testament i zachęciła go do tego, aby ten Nowy Testament zaczął czytać. Otwierając Ewangelię Mateusza, no bo to się zawsze od początku czyta, prawda, po przeczytaniu kilku wierszy mówiących o rodowodzie Jezusa Chrystusa, Yonggi Cho zniechęcił się, oddał Nowy Testament tejże pielęgniarce i powiedział, że wszystkie te wymienione imiona są tak trudne do przeczytania, że woli raczej czytać książkę telefoniczną niż Nowy Testament. Dlatego też nie zachęcałbym nowe osoby do rozpoczęcia lektury Słowa Bożego od czwartej Księgi Mojżeszowej, albo od Księgi Kronik, albo od proroka Ezechiela, czy w Nowym Testamencie od Księgi Objawienia, choć powiem, że jest bardzo ciekawą księgą, ale nie zachęcam o rozpoczęcia czytania od tego momentu. Jednak jak wiemy, Słowo Boże o sobie powiada tak. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały i do wszelkiego dzieła przygotowany. Kiedy apostoł Paweł pisał te słowa, jeszcze nie był skompletowany Nowy Testament, a więc kiedy mówi całe Pismo, raczej miał na myśli cały Stary Testament. Ale Bogu dzięki, że też i w tymże Piśmie możemy odkrywać, że dzisiaj i Stary, i Nowy Testament jest tym, który może nam służyć jako te pożyteczne natchnienie do nauki, do wykrywania błędów i tak dalej, i tak dalej. Zresztą apostoł Paweł powiada o Starym Testamencie, o historiach Starego Testamentu, a to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźli się u kresu wieków. A więc warto też czytać te różne historie Starego Testamentu, bo Paweł powiada, to jest dla nas. Dla nas, którzy znaleźli się przy końcu czasów, przy kresie wieków. I dziś zachęcam braci i siostry do lektury drugiego rozdziału czwartej Księgi Mojżeszowej. Ta księga zwana jest Księgą Liczb, po łacinie numeri. Dzisiaj tą księgę chcielibyśmy przestudiować. Oczywiście nie całą, kawałek drugiego rozdziału. Rozdział trudny, jak powiedziałem, do przeczytania z powodu imion tam występujących i opisujących coś, co mogłoby się wydawać niewiele znaczy dla nas dzisiaj żyjących w XXI wieku. No bo co ten rozdział, kiedy otworzycie Biblię na drugim rozdziale, może nam dzisiaj w zborowi pańskiemu cokolwiek powiedzieć. Są tam rzeczy opisane, które absolutnie trudno przejść i trudno rozumieć, a jednak Bóg chciałby, abyśmy się w tym całym Pismem Świętym mogli zapoznawać. Bóg chciałby, abyśmy i z tego fragmentu Słowa Bożego mogli coś skorzyścić, jakieś duchowe dla nas wyciągnąć. I w tym rozdziale możemy odnaleźć tą mądrość Bożą i te Boże rady dla nas chrześcijan osobiście, ale nie tylko dla naszego indywidualnego życia, ale również do życia zborowego. A więc to fragment, który jest pożyteczny zarówno dla naszego osobistego życia, jak i też życia zborowego, bo przecież w Biblii nie ma żadnego słowa, które by nic nie znaczyło, które byłoby niepotrzebne. Wszystko, co jest w nim zawarte, służy zbudowaniu człowieka wierzącego. Rozdział ten ilustruje o kolejności, czy instruuje o kolejności poruszania się poszczególnych 12 plemion izraelskich podczas wędrówki po pustyni do ziemi obiecanej. My wiemy, czytamy Słowo Boże, że Izrael w pewnym momencie opuścił Egipt, Bóg obiecał im ziemię obiecaną i 12 pokoleń izraelskich wyruszyło poprzez pustynię, aby dotrzeć do ziemi obiecanej. I gdy naród Boży wyszedł z ziemi niewoli, z ziemi Egiptu, jak obliczają niektórzy bibliści, była to grupa około 1 000 000 osób, potężna grupa. Bóg jest Bogiem jednak porządku i musiał dać im szczegółowe instrukcje, również tym, w jaki sposób mają się poruszać po pustyni. To było dla Boga bardzo ważne, a też tego musieli przestrzegać sami Izraelici. To nie było tak, że każdy sobie szedł tak, jak chciał, i kiedy chciał, i gdzie chciał. To nie była taka bezładna masa ludzka przetaczająca się przez te wertepy pustyni. Nie, nie, zapomnijmy, to nie było tak. To nie było tak, jak u was w Gdańsku, poglądałem to w telewizji w czasie tych uroczystości pogrzebowych waszego prezydenta. Nowy targ, dobrze mówię, tak, zapchany ludźmi. Nie wiem, ile tam ludzi mogło być, ale takie tłumy ludzkie szły sobie, podejrzewam, że nie kierowany nikim, każdy szedł sobie tak, jak chciał, ale nie tak było w przypadku Izraela. Każdy Izraelita znał swoje miejsce w szeregu i musiał ściśle tego porządku przestrzegać. Kiedy zatrzymywali się i rozkładali obóz swój, musieli wyraźnie czekać na głos trąby obwieszczających ich ponowne wyruszenie do marszu przez bezdroża pustyni. Czasem rozkładali obóz tylko na jeden dzień, na jedną noc, a czasem musieli czekać kilka miesięcy i tkwili w jednym miejscu przez kilka miesięcy. Kiedy zaś ruszali do dalszej wędrówki, robili to ściśle według porządku Bożego. Chciałbym, abyśmy przeczytali zatem pierwsze 9 wersetów 2 rozdziału 4 Księgi Mojżeszowej. Jeśli macie Biblię Warszawską, to się będzie wyświetlane, to jest strona 148. Przeczytamy pierwsze 9 wersetów. Czytamy tam takie słowa. I przemówił Pan do Mojżesza i Arona tymi słowy. Synowie izraelscy będą stawać obozem, każdy przy swoim sztandarze, przy znakach swoich rodów. Stawać będą osobno wokół namiotu zgromadzenia. Od strony wschodniej stanie obozem pod sztandarem swego obozu plemię Judy według swoich zastępów. Wodzem zaś synów Judy będzie Nachszon, syn Aminadaba. Jego zaś zastęp spisanych jest 74 600. Obok niego stanie obozem plemię Iszachara. Wodzem zaś synów Iszachara będzie Natanel, syn Suara. Jego zaś zastęp spisanych liczy 54 400. Następnie po plemię Zebulona. Wodzem zaś Zebulona będzie Eliab, syn Helona. Jego zastęp spisanych liczy 57 400. Wszystkich spisanych w obozie Judy jest 186 400 według ich zastępów. Ci mają wyruszać jako pierwsi. Muszę spojrzeć na salę, czy wszyscy śpią, czy już, czy zmęczeni. Kiedy się czyta takie teksty, naprawdę można zasnąć. Co one mają nam do powiedzenia? Jakie to znaczenie? Kto, kiedy, ile ich było? Co to wszystko ma znaczyć? Ale kiedy byśmy czytali dalsze wersety, ja chcę wam to oszczędzić, to w tym samym duchu Słowo Boże powiada o następnych wyruszających plemionach i pod jakimi sztandarami będą one wyruszać. Pewnie tylko najstarsi z was, bracia i siostry, pamiętają te pochody, które odbywały się na całym świecie, a też i również w Polsce kiedyś z tych słuszniejszych czasów. Mam tu na myśli pochody pierwszomajowe, tak? Kiedy to obowiązkowo każdy musiał maszerować po ulicy wszelkich zakładów pracy, szkół, uczelni, wojska, sportowców, przedstawicieli kultury i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy nawet trzymali takie ładne hasła, dla młodszych przypomnę, na przykład takie: proletariusze wszystkich krajów, łączcie się, tak? Albo idee Lenina wiecznie żywe. Albo jeszcze ładniejsze hasło: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza siłą przewodnią narodu, tak? Z takimi hasłami się kiedyś wędrowało. Ileż to wtedy sztandarów, chorągwi, transparentów, odświętnych dekoracji. Pochód najczęściej otwierali weterani, ludzie zasłużeni dla kraju, przedstawiciele jedynie słusznej partii i tak dalej, a później następni i następni. Czy dzisiaj ma to dla nas jakieś znaczenie? bo chcemy się zastanowić nad pytaniem, jak to wyglądało na pustyni, w jakim szeregu maszerowali. Czy dzisiaj ten rozdział, drugi rozdział Księgi Numeri, czwartej Księgi Mojżeszowej, ma dla nas jakieś znaczenie? Jestem, bracia i siostry, przekonanym, że ta historia, jak zresztą wiele innych historii Starego Testamentu, jest wspaniałym obrazem przedstawiającym Boże priorytety dla życia zarówno zboru pańskiego, jak i osobistego życia każdego człowieka wierzącego. One wiele o tym mówią. Mówią o wielu wspaniałych Bożych priorytetach dla życia zboru, jak też i dla naszego osobistego życia każdego człowieka wierzącego. Bóg, który jak wiemy jest Bogiem porządku, domaga się, by lud Nowego Testamentu kierował się pewnymi bożymi zasadami w swojej wędrówce za Panem do owego niebiańskiego Kanaanu. A przecież mamy tą świadomość, że każdy z nas tą drogą idzie. Bóg chce określić pewne warunki, Bóg chce określić pewne priorytety, jakie powinny nam towarzyszyć. I to nie było obojętne dla Boga, które pokolenie miało otwierać pochód, iść na samym przodzie, z które pokolenie miało wędrować jako drugie, trzecie, kto w środku, a kto na samym końcu. Nie było to dla Boga obojętne, dlatego też mamy drugi rozdział Księgi Numeri, czwartej Księgi Mojżeszowej. Według Bożego zamysłu 12 pokoleń izraelskich miało zostać pogrupowanych w cztery takie wielkie, nazwijmy je, dywizje, składające się każda z nich po trzy pokolenia. I te dywizje szły pod sztandarem pokolenia przewodzącego danej dywizji. Czytaliśmy, że jako pierwsze z 12 pokoleń miało wyruszyć pokolenie Judy. To właśnie to pokolenie razem z plemieniem Isachara i Zebulona miało stanowić czołówkę pochodu. Oni mieli wyruszać jako pierwsi. I wydawać by się mogło, że zgodnie z tradycją tamtej kultury przewodzić powinno pokolenie najstarszego syna, pierworodnego syna Jakuba, Rubena, ale Bóg zarządził inaczej. Wybrał Judę, by to pokolenie przewodziło i szło na samym początku. Jak więc wyglądają te Boże priorytety? Co Bóg chciał nam powiedzieć przez ten układ w pochodzie plemion wędrujących każdy w swoim porządku? Jestem przekonany, że tu musimy sięgnąć do znaczeń imion hebrajskich i wiążących się z nimi cechami charakteru. My wiemy, że w Izraelu imiona nie były przypadkowe. To nie było tak, kiedy rodziło się dziecko, rodzice patrzyli na kalendarz i mówią, te imię mi się podoba, te nie, tamte nie. Ale wybierali imię, które jakoby już miało w sobie jakieś geny, jakieś DNA tego, że to dziecko będzie tym, czym to imię znaczy i będzie odzwierciedlać taki charakter, jak to imię jemu jest nadane. Przykłady biblijne, pamiętamy Noemi. Noemi znaczy moja umiłowana. Kiedy się rodziła, rodzice ją nazwali moja umiłowana. Tak, ale zdarzyło się, że Noemi razem z swoim mężem i swoimi synami opuściła Betlejem w ziemi judzkiej, poszła gdzieś tam na pola moabskie, tam szukając chleba i tam doznała tragedii. Straciła męża, straciła swoje dzieci, synów swoich i teraz z dwoma synowymi do połowy drogi, następną połowę z jedną synową, wraca do swojej miejscowości, do Betlejem i wszyscy się dziwią, krzyczą, o, Noemi wróciła, Noemi wróciła, Noemi wróciła. Co powiada Noemi? Nie nazywajcie mnie już Noemi, już się tak nie nazywam. Nazywajcie mnie Mara, gorzkość, gdyż Pan przepełnił moje serce gorzkością. Noemi zmieniła swoje imię z pięknego imienia, moja umiłowana, na imię gorzkość. Albo inny mąż Boży, Jakub. Jakub, wiecie co znaczy w Biblii Jakub? To znaczy chytry, tak? Chytry, tak? I taki naprawdę był. Kto zna historię biblijną związaną z Jakubem, uczymy się już od początku w szkołach niedzielnych o tej postaci, to wiemy, że to był naprawdę człowiek chytry. Potrafił zadbać o swoje interesy, ale kiedy wracał do Labana, kiedy nad potokiem jabłek spotkał się z żywym Bogiem i kiedy zostało mu przetrocone biodro, Bóg powiada, już nie będziesz się nazywał Jakub, już nie będziesz nazywał się chytry. Będziesz od tego momentu nazywał się Izrael, co znaczy Bóg mocny. I z taką świadomością też chciałbym, abyśmy popatrzyli na ów pochód izraelski, na tych imiona tych 12 pokoleń izraelskich, co one oznaczają. Jak wspomnieliśmy, jako pierwszy miał wyruszyć Juda. Juda znaczy chwała dla Pana. To dziwne, kiedy rodzą się dzieci i rodzice nazywają go chwała dla Pana. Nie wiem, jak się odzywały jego współtowarzysze, ale pewnie go tak nazywali. O, idzie chwała dla Pana. O, chwała dla Pana, chodź tutaj, chodź do nas. Juda, chwała dla Pana. Tak Bogu się podobało, by sztandar Judy, czyli chwały dla Pana, otwierał pochód wędrujących do Kanaanu. Gdybyśmy dziś mieli określić, co w zgromadzeniu Pana, w zgromadzeniu ludzi wierzących, winno być na pierwszym miejscu, co powinno mieć absolutnie priorytet, to pierwszeństwo, co jest najbardziej istotne zarówno w życiu chrześcijanina, jak też i w życiu całego zboru, to z pewnością zgodzimy się tym, że tym pierwszym celem życia Kościoła Bożego jest oddawanie Bogu chwały. Po to żyjemy, po to istniejemy, po to się gromadzimy w Kościele Bożym, by przynosić chwałę Bogu. Chwała dla Pana jest najlepszym sztandarem, pod którym wędruje zbór pański. I chciałbym, abyśmy o tym pamiętali. Gdy zbieramy się na publicznych nabożeństwach, tak jak dzisiejsze, ważne jest nauczanie, ważne jest budowanie swojej wiary, ważne jest przypomnienie śmierci Jezusa Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej, ważna jest kolekta. A propos kolekty, nie macie na nabożeństwach? Czy macie kolektę? Słuchajcie, no jeszcze mam nadzieję, że będzie jeszcze, tak? Okej. Ważna jest kolekta, ważna jest społeczność ludzi wierzących, ale najważniejsza jest cześć i chwała dla naszego Pana. Po to się zbieramy, by Go uczcić, by Go wywyższać, by Go chwalić, by Go wielbić, by wywyższać Jego imię. I to jest to, czego oczekuje od nas i pragnie nasz Pan. Czyż nie jest tak, że Bóg oczekuje z ust ludzi wierzących chwały? Szczególnie wtedy, kiedy się też zbieramy, ale nie tylko wtedy. W naszym prywatnym życiu również oczekuje Bóg, abyśmy Go chwalili nieustannie. I nie jest to również bez znaczenia dla Boga, który posyłając swego Syna, umiłowanego Jezusa Chrystusa na świat, wybrał właśnie pokolenie Judy, aby stało się tym pokoleniem, które przyniesie na świat swego, przyniesie Zbawiciela. Jezus nazwany jest, jak pamiętamy, lwem z pokolenia Judy, tak? To On idzie jako pierwszy. On idzie jako pierwszy, to On wskazuje kierunek, to On jest naszym drogowskazem, za którym pożądamy i podążamy. Apostoł Paweł, mówiąc o wartościach życia chrześcijańskiego w liście do Koryntian, znamy ten rozdział, 13 rozdział, wymienia trzy perły, które zostały darowane człowiekowi wierzącemu. Jest to, jak pamiętamy, wiara, nadzieja i miłość. I w tym właśnie owym pierwszym pokoleniu, które wędrowało do ziemi obiecanej, pokoleniu Judy, w tej samej dywizji kroczy obiekt naszej wiary. Obiekt naszej wiary. To jest obraz i znaczenie pokolenia Isachara i Zebulona. Wiarą, kochani, przyjmujemy Chrystusa i to jest prawdą. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Wiarą dziedziczymy zwycięstwa i życie wieczne. Wiara jest motorem naszego kroczenia za Panem. 11 rozdział listu do Hebrajczyków mówi o bohaterach wiary, ludziach, którzy przez wiarę dokonywali wielkich i wspaniałych czynów. Popatrzmy zatem na ten obieg wiary. Są to pokolenia wędrujące właśnie pod tym sztandarem Judy. Isachar i Zebulon. Isachar znaczy otrzyma nagrodę. Zebulon znaczy mieszkanie, obdarowanie, wywyższenie. I to są piękne obiekty naszej wiary. Apostoł Paweł mówi o nagrodzie w górze, o przygotowanym dla nas mieszkaniu. Tomasz ilustrować pokolenie Isachar, otrzyma nagrodę. Nasze zbawienie i czekająca nas nagroda w niebie oraz przygotowane dla nas mieszkanie jest celem naszej wiary i wędrówki po tej ziemi. I dalej, apostoł Paweł również mówi o wywyższeniu nie tylko Chrystusa, ale też i nas. W Bogu zostaliśmy obdarowani życiem wiecznym. To wszystko dziedziczymy przez wiarę. Sztandar, na którego czele stoi lew z pokolenia Judy, to przynoszone przez wiarę uwielbienie dla naszego Boga w Jezusie Chrystusie. To pokolenie będzie wyruszać jako pierwsze, relacjonuje Biblia. To jest istotne, to jest ważne, aby to pokolenie zawsze przodowało z Bożem i aby zawsze było na pierwszym miejscu. Przyjrzymy się teraz drugiemu sztandarowi. Czytamy o tym, nie czytaliśmy, ale i nie chcę wam to oszczędzić, możecie to przeczytać w domu. Wersety od 10 do 16 mówią o drugim sztandarze. Jako drudzy mieli wyruszać ludzie z pokolenia Rubena, a razem z tym pokoleniem miał wędrować pokolenie Symeona i Gada. Co przeznaczenie tych imion, pokoleń Bóg chce nam powiedzieć? Ma Bóg zakodowane w ich imionach swojej treści, które chciałby, abyśmy poznali. My dzisiaj, jak powiedziałem, nie kierujemy się tym, kim ma dziecko być, ale wybieramy imię, które jest modne i my wybieramy imię, które nam się podoba. I ja też swoją żoną wybierałem imiona dla naszych trzech chłopców, tak jak nam się podobały. Pierwszy był Dawid, zawsze chciałem mieć Dawida, tak, ale powiedziałem, Boże, jeśli dasz nam jeszcze jednego chłopca, to na pewno będzie to Ruben. To na pewno będzie to Ruben. I faktycznie urodził się Ruben. Żona nie bardzo chciała się zgodzić. Chciała go nazwać Mikołaj. Mówi, jak Mikołaj? Przecież będą go w szkole wyzywać Mikołaj, prawda? Nie, to będzie Ruben. Mówi, a mówię do żony, ty możesz nazywać go nawet i Garnek, ale dla mnie to będzie Ruben, tak? Bóg nadał jeszcze później trzeciego syna, Jakuba. Tutaj musiałem już ulec żonie, bo ja chciałem, żeby nazywał się Lewi. No ale żona mnie przekonała, no, będą na nich w szkole, mówi Lewy, prawda? Więc zostało na Jakubie. Imię Rubena znaczy patrzcie na syna. Jaki byłem zbudowany, kiedy patrzyłem po raz pierwszy na mego syna. Brzydki był, okropnie, z taką zadrą, ale to był mój syn. Oto syn, prawda, Ruben, patrzcie na syna. I dumą Jakuba, tego biblijnego Jakuba, ojca Rubena, był jego pierworodny syn Ruben, takie właśnie otrzymał imię. Oto syn, patrzcie na syna. Na kogo mamy patrzeć? Kto ma nam przewodzić? Kto jest naszą nadzieją? W dzisiejszym świecie Kościół Boży, jak zawsze, potrzebuje patrzeć na syna, patrzeć na Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy dzisiaj kuszeni, by patrzeć na człowieka, by patrzeć na jakieś nowe prądy w Kościele, na inne zbory, jak się wspaniale rozwijają, to co robią. Jesteśmy kuszeni patrzeć na innych wierzących, jakimi wspaniałymi darami są obdarowani. Jesteśmy kuszeni, by patrzeć i przyjmować wszelkie religijne nowinki, cudowne nowe nauczania, jakie pojawiają się w zborze. Nie wiem, czy u was, ale zauważyłem, że też w wielu zborach to jest taka turystyka zborowa. Jeśli coś się dzieje tam, w tym zborze natychmiast lecą, aby oglądać, bo coś nowego, jakieś wydarzenia nowe się dzieją. I ludzie dzisiaj idą, nawet wierzący idą, właśnie ganiają za tego rodzaju sprawami. Natomiast Bóg chce, i to chcę bardzo mocno podkreślić, Bóg chce, abyśmy patrzyli na Jego Syna. Patrzcie na Syna. Dlaczego? Dlatego, że wtedy nie zbłądzimy. Wtedy nie zajdziemy na manowce ulotnej filozofii, nauki. Wtedy nie zboczymy z obranego kursu, dlatego, że to On jest tym, na którego patrzymy i Jego naśladujemy. List do Hebrajczyków, pamiętacie, ten werset mówi o naszym ziemskim biegu, zachęca nas, abyśmy patrzyli na Syna, Sprawcę i Dokończyciela naszej wiary. On jest obiektem nie tylko naszej wiary, ale jest też obiektem naszej nadziei. I o tym mówią te właśnie dwa następne pokolenia wędrujące razem z Rubenem. Jest to pokolenie Symeona i pokolenie Gada. Co z kolei te imiona oznaczają? Symeon oznacza wysłuchanie od Boga. Gad natomiast chówce gotowe do walki. Ja wierzę, że nadzieją Kościoła jest Jezus Chrystus, który wysłuchuje modlitwy. Gdyby nie wysłuchiwał, bylibyśmy bardzo, bardzo biedni. Cóż byśmy zrobili, gdybyśmy wołali, a nasze modlitwy dotarłyby tylko do sufitu, nigdzie dalej. Ale mamy tą pewność, tak nam obiecuje i Jezus Chrystus, Jego Słowo, że jeśli w Jego imieniu będziemy prosić cokolwiek, to Bóg nam to spełni. W Jego imieniu mamy zagwarantowane wysłuchane modlitwy. W Jego imieniu również dziedziczymy zwycięstwo. Wiecie, gdy umierał stary patriarcha Jakub, wezwał wszystkich swoich 12 synów i udzielił im stosownego błogosławieństwa. Wiecie, co powiedział Gadowi? Do syna Gada powiedział tak. Gad, rozbójnicy napierać na niego będą, ale on będzie deptał ich pięty. Piękne słowo. Gad, rozbójnicy napierać na niego będą, ale on będzie deptał po ich pięty. Jakże to jest piękny obraz walczącego kościoła, owych chówców walecznych idących w bój z nadzieją, by zwyciężyć. Pieśni nad pieśniami czytamy o Kościele Bożym, bo to jest obraz księżyc. Promienna jak słońce, groźna jak chówce waleczne. Kościół Boży jest tym chówcem walecznym. I to właśnie jest obieg naszej nadziei, że Bóg wysłuchuje nasze modlitwy, ale też daje nam zwycięstwo i posyła nas po to, byśmy zwyciężali. To jest ten drugi sztandar, ta druga dywizja. Pierwsza, Juda, razem z pokoleniami innymi i Ruben, następna dywizja. I oto za tymi 6 pokoleniami, w samym centrum, w środku tego pochodu, wędruje namiot przymierza z Lewitami. Lewi oznacza połączony, przywiązany do świątyni. Jak powiedziałem, mój syn miał się nazywać Lewi, ale pewnie by go korzystał, jako, pewnie go przezywano, pewnie wyzywano go i uważano, że jest jakimś takim niedołężnym, bo to mówi Lewus, prawda? Ale Lewi znaczy przywiązany do świątyni. Piękne imię, piękne imię. Połączony ze świątynią. Wszystko na pustyni obracało się wokół namiotu zgromadzenia. Życie religijne było skupione wokół tego właśnie namiotu. Wszystkie plemiona miały do namiotu jednakowy dostęp. Podczas gdy jedne plemiona rozbijały swoje namioty na wschodzie obozu, inne na zachodzie, inne na północy, a inne na południu, namiot zgromadzenia zawsze był rozbijany w środku, otoczony ze wszech stron namiotami innych pokoleń. W 4 Księdze Mojżeszowej, tej samej Księdze Mojżeszowej, w 24 rozdziale, wers 1 i 2, czytamy historię Bileama, proroka Bożego, którego wynajął król Moabu, Balak, by zaoferowane mu pieniądze przeklął Izraela. Pamiętacie tą historię. Ale ten zamiast przeklinać, błogosławił Izraela. Werset 2 powiada tak. Podniósłszy swoje oczy, ujrzał Izraela, wtedy ogarnął go Duch Boży. Wtedy ogarnął go Duch Boży. Co takiego ujrzał z góry Bileam, że nagle ogarnął go Duch Boży i zaczął prorokować? Co było treścią tego proroctwa? Przeczytajcie to sobie w domu, ale powiem krótko. Patrząc z góry, Bóg, Bileam ujrzał obóz Izraela ułożony w kształcie krzyża. Ułożony w kształcie krzyża, a w sercu tego krzyża świątynia Boża, namiot przymierza. Wtedy Duch Boży ogarnął proroka i ten zaczął prorokować. Jego pierwsze proroctwo, zapisane w wersecie od 3 do 9, obwieszczało piękność tego obozu pełnego życia, strumieni wód, wyniesionego niepokonanego królestwa. To obraz krzyża i dzieła Chrystusowego. A drugie proroctwo w wersetach od 15 do 19 już w sposób bardzo wyraźnie zapowiadało przyjście Jezusa Chrystusa. To tak, jakby Bóg chciał nam powiedzieć, że centralne miejsce w waszym zwiastowaniu niech będzie krzyż Chrystusa, a w waszych zainteresowaniach będzie zajmowanie się moją świątynią, moją służbą, moim miejscem zamieszkania. Boże sprawy zawsze muszą być w centrum, w miejscu naszego zainteresowania i naszego życia. Nasza religijność nie jest tylko jakimś dodatkiem do codziennego życia, ale jest najwyższym priorytetem, przede wszystkim Bóg i Jego Królestwo. A więc w środku tego obozu zawsze wędrowało pokolenie Lewiego. Mamy trzecią dywizję, mamy trzeci sztandar, wersety od 19 do 24. Po wierze nadziei maszeruje obiekt miłości. Dzisiaj wiele mówiliśmy na temat miłości. Trzeci sztandar niesie pokolenie Efraima. Efraim znaczy podwójnie owocny. Wierzę, że Bóg chce, abyśmy byli owocnymi w Jego służbie, a nawet podwójnie owocnymi. Ten sztandar przedstawia nasze wysiłki jako wysiłki zboru, a też indywidualnego życia, aby owocować dla naszego Boga. To grupa, ja bym ich nazwał tak, aktywnych chrześcijan. Nie zadowoli ich życie byle jakie. Nie spoczną nigdy na laurach. Nigdy nie powiedzą, nie zależy mi na rozwoju pracy, na przynoszeniu Bogu owoców, dlatego że to są ludzie, którzy chcą swoje życie poświęcić dla Pana. To są ludzie, którzy chcą być aktywnymi w Jego Królestwie. Bóg powiada, tak pozostaje wiara, nadzieja i miłość, a z nich największa jest właśnie miłość. Z miłości do Jezusa czynimy to, co czynimy. Jesteśmy nieszczęśliwi, gdy nie widzimy naszych owoców, chociaż u Boga nawet i kubek zimnej wody podany w Jego imię nie traci swojej nagrody. I jest to zawsze słuszne, abyśmy patrzyli na właśnie Efraima, który przypomina nam o tym, że Bóg chciałby, abyśmy byli podwójnie owocnymi. Gdzie się i skąd się bierze sukces naszej pracy? Z pewnością, gdy aktywność dla Boga, praca, służba jest na właściwym miejscu, wtedy, gdy Efraim nie wyprzedza na przykład Judę, nawet i Rubena, wtedy Bóg przyznaje się do tejże pracy. I trzeba też uważać na to, aby nasza aktywność nie zasłoniła tego, co najważniejsze, tego, co idzie z przodu. Chwały dla Pana, a też tego obrazu, patrzcie na Syna. Ponadto być owocnym, jak wierzę, musimy mieć to zobrazowane przez dwa następne pokolenia, które idą razem z Efraimem. Kto z Efraimem podróżuje? Pierwsze pokolenie to jest pokolenie Manasesa. Daje zapomnienie. Manases znaczy daje zapomnienie. Apostoł Paweł przypomina nam tę prawdę. Zapominam o tym, co jest za mną. Zdążam do tego, co jest przede mną. Nie chcę powiedzieć, że nigdy nie wolno nam patrzeć wstecz na naszą drogę wiary. W zeszłym roku mieliśmy wspaniałą uroczystość 40-lecia naszego istnienia, naszego zboru w Kołobrzegu i było pięknie wspominać drogę, którą przebyliśmy. To nie chodzi o to, aby nie wspominać się, ale też nie chodzi o to, aby tym żyć, aby w jakiś sposób to rozpamiętywać na tyle, kiedy ludzie mówią, często ludzie wierzący, starsi mówią, a kiedyś to było, prawda? A kiedyś to było pięknie, a dzisiaj jest zupełnie inaczej. Właśnie to imię Manases daje zapomnienie, ma o tym przypomnieć. Jesteśmy przez Boga zachęceni do tego, aby jeśli coś w zborze dzieje się złego, coś, co powiedzmy nie powinno się dziać, aby o tym zapomnieć, aby w jakiś sposób to nie roztrząsać i żyć raczej tą teraźniejszością, którą Bóg nam daje, a nie zrozumieniem patrzeć tylko i wyłącznie przeszłość. Drugie pokolenie, które kroczy w Efraimie, to jest pokolenie Beniamina, najmłodszego dziecka Jakuba i Racheli. Najmłodsze dzieci Jakuba, upragnione i umiłowane ze względu na żonę właśnie Rachelę. Rachela ponoć była najpiękniejszą kobietą na świecie, tak przynajmniej mówią bibliści. Nie dziwo, że Jakub chciał tyle lat za nią służyć, tak? Ale nie mogła mieć dzieci długi czas. Na końcu zaś, po urodzeniu Beniamina, niestety jej życie się zakończyło na tej ziemi. I wtedy, kiedy rodziła swoje dziecko, okazało się, że to jest chłopak, nie chciała go nazwać Beniamin. W Biblii czytamy, że chciała go nazwać Ben-Oni. Czy to jest takie ważne? No ważne, dlatego że ona to tak czuła. Syn mojej boleści, Ben-Oni, syn mojej boleści. Ale Jakub zadecydował inaczej wobec umierającej Racheli i powiedział, nie, on nie będzie się nazywał syn mojej boleści, będzie się nazywał syn mojej prawicy, Beniamin, syn mojej prawicy. Być może wielu chrześcijan odziczyło to imię pierwsze Ben-Oni ze względu na swój ciężki poród duchowy i ze względu na ciągle troski, jakie niosą w swoim życiu. Można by ich nazwać Ben-Oni, ale Bóg nie chce, aby ktokolwiek nazywał się Ben-Oni. Bóg chce, abyśmy nazywali się Beniaminami, synami jego prawicy. To jest coś, do czego Bóg nas zobowiązuje i co chciałby, aby było w naszym życiu, by mógł nas wykorzystywać, by mógł nas w jakiś sposób w Królestwie Bożym używać, byśmy byli Jego prawą ręką, byśmy byli Jego współpracownikami. To jest niezrozumiałe, że Bóg chce nas nazywać swoimi współpracownikami. Jakże takie marne stworzenie, my mamy być współpracownikami Bożymi? Tak, Bóg chce, abyśmy nazywali się właśnie Beniamitami. Została jeszcze czwarta grupa. W zasadzie najchętniej nie mówiłby o tej grupie. Najchętniej bym nie mówił o tej grupie z tych trzech pokoleń. To są wersety od 25 do 31. Oni mieli wyruszać jako ostatni. Nazywam ją grupą biernych chrześcijan. A nie wiem, czy w waszym zborze są tacy, czy nie. W moim mogę dostrzec niektórych, że tak się właśnie zachowują jako bierni chrześcijanie. Na czele tej grupy maszeruje pokolenia Dan. A Dan w Biblii znaczy sądzić, krytykować. Sądzić, krytykować. Ja nie twierdzę, że każda krytyka jest zła, ale krytyka w wydaniu Dana była wybitnie destrukcyjną krytyką. Ona po prostu zabijała. Jakub, przepowiadając przyszłość swoich synów, tak powiedział właśnie o Danie. Niech będzie Dan wężem na drodze, żmiją na ścieżce, co kąsa w pięcinę konia, także jeździec spada na znak. I myślę, że w zborze zawsze będzie taka grupa, której wydaje się, że wiedzą lepiej, że potrafiliby lepiej kierować zborem, lepiej zarządzać się. Próbują wyprzedzać Efraima, podwójnie owocnego, ale też nawet chcą przewodzić i stawać się przed Rubena i przed Judę. Zboże nie słychać ich modlitw, nie słychać chwały dla Pana, ale ciągle sądzą innych, ciągle krytykują. I ciekawym jest, że wśród wymienionych z imienia i opieczętowanych świętych pokoleń izraelskich objawienie Jana w 7 rozdziale brakuje pokolenia Dana. Zauważyliście to? Wielu biblistów sądzi, że z tego pokolenia będzie wywodził się Antychryst. I tutaj w tym pokoleniu Dana, w tej końcówce zamykającej pochód, wlekło się na samym końcu razem z Danem pokolenia Aszera i Naftalego. Aszer znaczy szczęśliwy, wesoły. I można by powiedzieć, chwała Bogu, szczęśliwy, wesoły. To jest prawdziwy chrześcijanin dopiero. Prawda, nie taki smutas, ale zawsze się cieszy, zawsze się raduje. Ale tak nie jest. Ta radość Aszera wynika nie z bliskości Boga i relacji, jaką z Nim utrzymuje, ale jak pisze w Bożym Słowie, z powodu tłustości pokarmu. To właśnie w tych błogosławieństwie Jakuba Aszer usłyszał takie słowa. Aszer, tłusty jest pokarm jego, dostarczać będzie przysmaków królewskich. Jest to więc obraz chrześcijan, którzy zamiast królestwa szukają najpierw wszystkich innych rzeczy, szukają najpierw pokarmu, który ginie, wygodnego życia, dobrobytu, życiowych frykasów, byśmy dzisiaj mogli powiedzieć. Ludzie bierni, bezproblemowi i zawsze wszystko jest jedno, byli mieli tylko pełną miskę i zaspokojony żołądek. Są nawet i tacy, którzy z dobrobytu i osiągnięcia sukcesu uczynili główne zadanie dla swego życia i główne przesłanie Ewangelii. Ewangelia sukcesu wciąż się ma bardzo, bardzo dobrze. Ale to jest Aszer. Radość nie z tego, co potrzeba, nie z tego, co Bóg nakazał. I ostatnie pokolenie w tej grupie Dana to pokolenie Neftalego. Neftali oznacza mocowanie się, walka zapaśnicza. Apostoł Paweł mówił o walczących nieprawidłowo. Pamiętacie, tacy nagrody nie odbiorą. Często tacy ludzie nie walczą z przeciwnikiem Bożym. Nie walczą z szatanem. Nie walczą ze swoimi słabościami. Nie walczą ze swoimi skłonnościami grzesznymi. Oni bardziej wolą walkę z innymi braćmi w zborze i walczą na różne sposoby. Plotkują, oczerniają innych, knują intrygi. Przebiegle używają pochlebstw. O Neftalim jest powiedziane ścigła łania, miłe układa słowa. Walczą po ludzku, nie na sposób Boży. I to Bogu podobać się nie może. Zbór nie jest areną i polem walki pomiędzy braćmi i siostrami. Jakże się cieszę, że zbór ciągle i wasz, mój też, trwa w jedności przed Panem. Choć zdarzają się pewnie ludzie, którzy próbują walczyć. Walczy przeciwko wszystkim. To się nie podoba, a jak się nie podoba, zamykają drzwi i idą gdzieś do jakiejś innej społeczności i tam okazuje się, też zaczynają walczyć. Tam okazuje się, że też im się wiele rzeczy nie podoba. Chciałbym, abyśmy się dzisiaj modlili, by Bóg, kiedy mamy już ten sztandar Dana i który wędruje razem z nami w szeregu, w ogonie pokolenia Aszera i Neftalego, abyśmy zawsze potrafili trzymać w miłości i dyscyplinie takich ludzi na samym końcu. Na samym końcu. Niech bracia i siostry, Juda obejmie przywództwo. Niech te priorytety naszego życia nie będą wyznaczone przez kogo innego, jak tylko przez Boże Słowo, które właśnie zawarte jest w drugim rozdziale Księgi Mojżeszowej, czwartej Księgi Mojżeszowej. To tyle, co mam do powiedzenia, bracia i siostry. Nie wiem, ile z tego zapamiętacie. Jak to będzie? Czy rzeczywiście wypiszemy sobie te priorytety gdzieś na kartce, będziemy je stosować, będziemy prosić o to Boga, aby w jakiś sposób pomógł nam je zrealizować w naszym życiu, bo one są ważne. Nie idziemy byle jak do Królestwa Bożego. Idziemy z pewnymi sztandarami. Pierwszy sztandar, jaki jest? Chwała dla Boga. Pana. Drugi sztandar Rubena, patrzcie na syna. Trzeci sztandar Efraima, podwójnie owocny. I czwarty, zapomnijcie. Jak krytykować to najlepiej. Niech Bóg nam w tym wszystkim dopomoże. Amen.